Ten fragment z Ewangelii według świętego Marka, 10 rozdział 46-52, jest chyba jeden z moich ulubionych takich fragmentów z Ewangelii Markowej. Może nie dlatego, że jest akurat opis cudu, który Jezus wykonywał i bardzo często jakoś dawał, czy leczył, często uzdrawiał, ale może dlatego, że on ma jakieś takie trzy wymiary, z którymi chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Potraktujcie to jako pewne impulsy, czyli coś, co ma rozniecić pewien ogień w waszych sercach. Po pierwsze, ten fragment pokazuje, czym jest spotkanie z Jezusem. Czym jest spotkanie z Jezusem? Po drugie, czym jest droga ucznia? I po trzecie, czym jest nowe spojrzenie, które rodzi się z relacji z Bogiem? Czyli najpierw spotkanie, zobaczcie sobie, później droga i trzeci ten wymiar to jest, co rodzi moja relacja z Jezusem? Co to zmienia w moim życiu? I chciałbym, żeby ta konferencja była swoistą wędrówką. Nie mamy tutaj plecaków, żeby wyjść, czy dobrych butów w góry, ale chcę, żebyśmy zrobili trzy kroki, trzy impulsy, które mam nadzieję pomogą wam zrozumieć, gdzie jesteście i dokąd idziecie. Zawsze jest ważny cel wędrówki. Myślę, żeby pogłębić go i żeby jeszcze głębiej spojrzeć na to, jaka jest nasza droga tu chrześcijańska. A zatem przejdźmy do pierwszego z impulsów, który nazwałem wiara zaczyna się od spotkania. Jezus zna mnie po imieniu. To jest bardzo ciekawe, że Marek jedynie spośród ewangelistów podaje imię niewidomego żebraka. W innych narracjach Ewangelii mamy także tą sytuację opisaną, ale tylko Marek podaje imię tego żebraka. To bardzo charakterystyczne, bo zwykle imion osób uzdrowionych nie znamy. Zobaczcie, ile razy Pan Jezus uzdrawia. My często tych imion nie znamy. Ewangeliści nie podają nam imion tych osób. Mówi, że byli trędowaci, na przykład na co chorowali, ale nie podaje imion tych osób. W wielu fragmentach Jezus uzdrawia kogoś bezimiennie, często nawet nie pytając o jego imię. Tymczasem tutaj Ewangelia mówi wyraźnie, to był Bartymeusz. Nawet podaje, kogo to był syn. Bardzo dokładnie. W sposób bardzo taki dokładny. I teraz taka ciekawostka. Egzegeci zauważają, że podanie imienia może być sygnałem, że ta osoba weszła później do wspólnoty Kościoła. Jakby Marek chciał powiedzieć, my go znamy, to jest ta osoba, w którą my przebywamy, znamy jego twarz, wiemy, kto to jest, wiemy, jaka to jest historia jego życia. To jakby Marek chciał nam w tej całej swojej narracji pokazać, kim on jest. Znamy przecież jego twarz. Ta twarz była zapamiętana. Marek nie chce, byśmy myśleli o nim anonimowo. Człowiek z tłumu, jeden z uzdrowionych. Chce, aby czytelnik tej Ewangelii zobaczył, że Jezus działa zawsze w sposób osobisty. Osobisty. Nie w masie, nie wobec nieokreślonego kogoś, ale wobec konkretnego człowieka, który konkretnie nosi imię. Wiemy o tym, jak ważne jest posiadać imię. I pamiętam jedną z zasad, kiedy pracuje się z dziećmi, to jest tak, nam mówili, zapamiętajcie imiona dzieci. To jest pierwsza sprawa, którą musicie zrobić, zapamiętać imiona tych, z którymi się spotykacie. Bo my wtedy, jeśli pamiętamy imię, to my personalnie podchodzimy do tej osoby. Ona jest dla nas ważna. Bo nosić imię, to znaczy być ważnym. Zobaczcie to, co pierwsze to, co robili naziści w obozach koncentracyjnych, to zamiast imion to nadawali numerki. My nie chcemy być numerkiem, jednym z. Imię posiadamy, a imię świadczy o naszej godności. Nie jesteśmy jednym z, tylko numerem w statystyce. To bardzo ważne, Jezus zna mnie po imieniu, zna. Zna moją historię, moje światła i cienie, moje poczucie, siły, moje słabości, moje lęki, pragnienia i pytania. To nie jest wiedza ogólna, lecz wiedza kogoś naprawdę bardzo bliskiego. I żeby to jakoś lepiej jakby pokazać, oglądaliście serial The Chosen? Oglądaliście czy nie? Mieliście taką okazję zobaczyć? Nie wiem, czy wszyscy, jeśli oglądaliście, tam jest dla mnie taką jedną z najbardziej takich mocnych scen, to jest ten odcinek, kiedy jest mowa o Natanaelu. Kiedy Pan Jezus powołuje Bartłomieja, czyli Natanael to Bartłomiej, i reżyser to świetnie, jakby on pokazuje całą historię tego człowieka, Natanaela. Natanael, według no, tego reżysera, według tego scenariusza, jest architektem. Nagle takim zapowiadającym się dobrze architektem. Nagle buduje to, co budował, jakby zaprojektował, się zawaliło. Jest w takim stanie klęski, takiego poczucia winy. I siada pod drzewem figowym. To jest bardzo ciekawe. Drzewo figowe w ogóle jest bardzo ciekawe w perspektywie takiej żydowskiej, kultury żydowskiej, dlatego że często rabini siadali pod drzewem figowym i tam rozważali Słowo Boże. Figi, znacie smak figi, ona słodka. Więc Słowo Boże jest słodkie. Ciekawe, w tej kulturze żydowskiej tym owocem my w raju, my w swojej kulturze widzimy, że to jest jabłko. Znaczy, tak się często mówi, że to jest jabłko, choć to nie jest podane w Piśmie Świętym, jaki to jest owoc, ale Żydzi na przykład uważają, że to jest figa. Że to jest figa. Natanael siedzi pod tym drzewem i takim wielkim rozpaczy woła do Pana Boga. Gdzie Ty jesteś, Boże? Gdzie Ty byłeś? Dlaczego tak się podziało w moim życiu? Ty się mną nie interesujesz. Ja jestem dla Ciebie nieważny. Jak z Twoją miłością? Co się dzieje? Gdzie Ty jesteś, Boże? Gdzie Ty jesteś? To jest taki moment, nie wiem, czy mieliście w życiu, kiedy może spotkało Was coś trudnego, czy przeżywaliście jakiś taki trudny moment w swoim życiu, czy jakiś moment kryzysowy, kiedy człowiek naprawdę jest taki czasem bezradności, niemocy, zaczyna wołać do Pana Boga, gdzie Ty jesteś, Boże, ratuj mnie. Gdzie Ty jesteś? Czy się mną interesujesz w ogóle? Jak z Twoją miłością? Są bardzo takie osobiste, bardzo osobiste doznania, takie wołanie z głębokości serca, z tego, co jest tam najgłębiej, co najbardziej mnie boli. To są te pytania najgłębsze, które sobie stawiam. Jak z Twoją miłością jest, Boże, a mnie spotyka takie trudne sytuacje, czy w rodzinie, czy mnie spotkała gdzieś tam w życiu. Natanael jest trochę w takiej sytuacji, pod tym drzewem. Siedzi tam z pretensjami do Pana Boga. Wtedy Jezus do niego przychodzi. I wiecie, co się dzieje? Ja Cię tam widziałem pod tym drzewem figowym. Ja byłem w Twoim bólu, w Twoim smutku. Ja słyszałem Twoje pytanie, bo mnie pytałeś, gdzie ja jestem. On mi powiedział, ja tam byłem z Tobą. Ja tam byłem przy Tobie. Fascynujące. Fascynująca scena. Czasem trudno w to uwierzyć, ale jak Jezus zna tego Natanaela, zna jego najgłębsze pytania, najgłębsze rozterki, które sobie zadawał, czy stanął przed tymi pytaniami, które zadał Bogu i zadał sobie. Taki moment bardzo osobisty. Święta Teresa, Dzieciątka Jezus, często powtarzała, że są w nas takie pokłady duchowości, które są tak osobiste, że trudno to wyrazić nawet słowami. Coś tak intymnego. I dobrze, że coś takiego jest, bo to jest nasze. A Jezus to widzi. Jezus w tym jest. I to jest niesamowicie piękne. Jezus mnie zna, wiem, czym żyję, o czym myślę, co jest dla mnie ważne w życiu. Kiedy Bartymeusz podchodzi do Jezusa, zwraca się do Niego słowami Rabbuni, to jest forma bardzo osobista. Zauważcie jedną rzecz, w języku aramejskim znaczy to nie mistrzu, rabbi jest mistrz. A tam pojawia się słowo Rabbuni, to znaczy dokładnie mój mistrzu. Mój mistrz. Teraz pytanie będzie do Was. Zagadka. Czy wiecie, ktoś jeszcze w Biblii, Ewangelii zwrócił do Pana Jezusa takimi słowami? Proszę. Maria Magdalena, no właśnie. Dwie osoby. Bartymeusz i Maria Magdalena, która woła do Jezusa, Rabbuni, mój mistrzu. Tym jest, zobaczcie, jak tam jest ciepło, jaka tam jest więź mocna, i miłość, głębokie zaufanie i pragnięcie. Mój mistrzu. Nie tylko mistrzu, tylko mój mistrzu. Przygnięcie, zaufanie. I tak się zwraca Bartymeusz do Jezusa. Papież Benedykt XVI kiedyś napisał takie zdanie, które mnie bardzo fascynuje, które jest przepiękne. Mówił tak. Właściwie jest streszczeniem chrześcijaństwa. Mówi, że u początku bycia chrześcijaninem Nie ma decyzji etycznej ani wielkiej idei. Jest spotkanie z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Bycie chrześcijaninem, u początku bycia chrześcijaninem, nie jest nawet, zobaczcie, nie jest nawet moralność, nie jest idea, nie jest filozofia Boga, tylko jest spotkanie z osobą. Spotkanie z osobą. To wszystko zmienia jakby w patrzeniu na chrześcijaństwo. Zobaczcie, my się czasem dziwimy, nie, że ludziom tak trudno przyjąć wartości chrześcijańskie, ale jeśli człowiek nie ma żywej, osobistej relacji z Bogiem, to jak to przyjąć? Nie? Jak powiedzieć młodym ludziom, macie nie mieszkać sobą przed ślubem, jeśli mówią o moralności, jeśli oni nie mają relacji z Panem Jezusem, to dla kogo to mają zrobić? No przecież dla kogo? Jak mają przestrzegać przykazań, jeśli nie mają relacji z Panem Jezusem? Najpierw jest relacja z Jezusem, potem są przekazania, potem jest moralność. Za tym idzie. Najpierw jest to osobiste spotkanie z Jezusem. Ja Go chcę najpierw poznać, chcę Go odkryć. Chcę się z Nim zafascynować i dla Niego to zrobić. Bo kompletnie czasami by to nie miało sensu, jakby nie On. Jakby nie ta motywacja, że ja się chcę z Nim spotkać. On jest dla mnie ważny. On jest dla mnie ważny. Potem dopiero moralność. Potem dopiero idź do Kościoła. Się spotkaj z Chrystusem. O tym Kościele się spotkasz, żeby tak było, nie? Spotykamy z Chrystusem, a potem dopiero przykazanie. Idę do Kościoła nie dlatego, że takie przykazanie, dlatego, że ja się chcę spotkać z Chrystusem, z moim Panem. To jest dla mnie ważne. Nie chcę kraść, nie chcę czynić złego, nic złego wobec bliźniego, bo On jest dla mnie ważny. Bo ja chcę Go kochać. Nie? Na początku stoi to spotkanie. To jest najważniejsze. I właśnie to wydarzyło się pod murami Jerycha. Wiara nie zaczyna się od tego, że dużo wiem o Panu Bogu. Nawet nie zaczyna się od moralności, nie zaczyna się także od świadomości, że istnieje jakiś transcendentny porządek świata, tylko zaczyna się od spotkania. On zaczyna od spotkania z Jezusem, który czasem do nas głośno mówi, wyraźnie, mamy to poczucie, że On jest, albo czasami szepcze do ucha. Jesteś znany, jesteś kochany, jesteś wezwany po imieniu. Jesteś wezwany po imieniu. Możemy sobie zadajemy pytania, może sobie zadajemy takie pytanie też, czy zadajemy sobie takie pytanie, to są może oczywiste. Czy faktycznie moja modlitwa jest takim autentycznym spotkaniem z Jezusem? Czego spotykam w codzienności? Rozmawiam z Nim szczerze. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi i przychodzą, ja mówię, zacznij od spotkania z Panem Jezusem, to znaczy porozmawiaj z Nim prosto. Powiedz Mu to, co wiesz. Czym się nie zgadzasz, Panie Jezusowi? Nawet się czasami możesz pokłócić z Nim. Powiedz Ci, co Cię boli. Powiedz Mu o tym, co Cię cieszy. Powiedz Mu o tym, że spotkałeś fajną dziewczynę, się zakochałeś. Fajna ona jest. Zacznij od tego, od prostych rzeczy. Kiedyś przeczytałem takie słowa, które są bardzo fajne, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. I to będzie ten pierwszy impuls. Spotkanie z Jezusem może nie zmienia od razu wszystkich okoliczności życia, ale zmienia sposób, w jaki je przeżywamy. Pozwala zobaczyć, że nie jestem sam. Nie od razu się wszystko zmieni, jeśli spotkam Chrystusa w swoim życiu, ale zmieni się sposób przeżywania naszej rzeczywistości z Jezusem. Nigdzie Pan Jezus nie obiecał na kartach Ewangelii, że ludzi wierzących będą mijały różne trudne sytuacje w życiu. Nawet kiedy wczoraj była ta Ewangelia o domu budowanym na skalę i na piasku. Na wszystkich przyjdzie burza. Czy jest ten dom na skalę budowany, czy na piasku. Ale można to inaczej przeżywać. Trudności można z Jezusem inaczej przeżywać. I to jest wielkość chrześcijaństwa. My nie obiecujemy ludziom, że ich spotka, że nie spotka ich trudności w życiu, nie będą spotykane. Tylko powiemy ludziom, możesz to inaczej przeżyć. Z tym, który jest obok, zaraz, blisko z Jezusem. I to pierwszy impuls. Teraz drugi. Wiara jest drogą. Trzeba wstać z miejsca, w którym stoję. Mówiliśmy w tej pierwszej konferencji o tym, żeby usiąść. Teraz jest czas na to, żeby wstać, żeby się trochę poruszać. Ruch jest bardzo ważny, wiemy o tym. Żeby się też ruszać. Impuls ten wypływa z obrazu, który też Marek rysuje z wielką precyzją, a dotyczy on drogi. Ewangelia wyraźnie mówi, że Bartymeusz siedział przy drodze. Wydaje się, że to jest taki szczegół nieważny, ale on jest bardzo ważny w tej Ewangelii. Jezus siedział przy drodze. To bardzo mocny obraz. Siedzenie oznacza zatrzymanie, brak ruchu, bezsilność. Droga z kolei oznacza ruch, zmianę, rozwój. Droga w Biblii jest zawsze symbolem duchowej wędrówki. Życie duchowe jest drogą, nigdy nie jest statyczne, ale idziemy albo stoimy. Nie ma wersji pośredniej. Wiara zawsze lubi ruch. I lubi, jak się coś dzieje w perspektywie życia duchowego. To jest, jeśli się coś dzieje, jeśli czasami są wątpliwości, jest gorszy czasami okres, albo pytamy o różne rzeczy, wiara lubi ruch, tam się musi coś dziać w środku. Warto wiedzieć, że droga z Jerycha do Jerozolimy, bo tak też jest opisany, Marek to opisuje, którą opisuje Ewangelia, była jedną z najtrudniejszych dróg w Izraelu. Jerycho leży w najgłębszej depresji na ziemi, to jest około 230 metrów poniżej poziomu morza. Jerozolima ponad 740 metrów powyżej morza. Różnica prawie 1000 metrów na odcinku mniej więcej 27 kilometrów. Zobaczcie sobie, jaki to jest ekstremo. To jest 24 kilometry różnica przewyższeń. To nie była zwykła droga, to była symboliczna wspinaczka z najniższego punktu życia do miejsca spotkania z Bogiem. W Jerozolimie była świątynia. To było miejsce spotkania z Bogiem. Czyli z tej depresji, można by powiedzieć. I to jest bardzo ciekawy obraz. Kiedy Bartymeusz siedzi u bramy Jerycha, woła: jestem obok drogi, wprowadź mnie na tą drogę, która prowadzi do spotkania z Bogiem. Ja jestem w depresji. Jestem w trudnym momencie swojego życia. Wołam po mnie. On mnie zna po imieniu i wzywa mnie: Bartymeuszu, wzywa mnie, wprowadź mnie na tą drogę. Wprowadź mnie na tą drogę. Egzegeci mówią, że Marek celowo pokazuje Bartymeusza siedzącego w miejscu, z którego inni ruszają ku górze. On słyszy pielgrzymów, słyszy pieśni, słyszy kroki tych, którzy idą do Jerozolimy na Paschę. Chciałby pójść, ale nie może. Chciałby pójść, ale nie może. Jest przy drodze, nie jest na drodze. Nie jest w drodze, nie jest na drodze, ale jest przy drodze. Przy drodze. Czasami my, a czasami nasi bliscy widzą nas, jak my się modlimy. Widzimy osoby rozwijające się duchowo, widzimy świadectwa, czy słyszymy świadectwa ludzi głęboko wierzących, którym wiara daje siłę. I mówimy sobie, że my też byśmy chcieli tak. Jakbyśmy słyszeli jak Bartymeusz, tych ludzi, którzy ruszają w drogę, ale coś nas zatrzymuje. Chcemy, ale coś nas zatrzymuje. Czy czasem zatrzymuje naszych bliskich? A można się wydawać, że zewnętrznie wszystko widzą. Widzą śpiewających ludzi, widzą modlących się, a coś ich zatrzymuje. Czyli wierzę, można stać, tkwić w miejscu i nic nie widzieć, bo można nawet znać Ewangelię, można ją cytować z pamięci, można uczestniczyć w liturgii, w modlitwie, a jednak nie iść i być przy drodze, a nie na drodze. Bartymeusz w pewnym momencie podejmuje decyzję, to jest kluczowe, zaczyna wołać: Jezusie, Synu Dawida, olituj się nade mną. I to jest pierwszy krok. Zawsze pierwszy krok. Czasem nasza droga też zaczyna się od prostego: Jezu, ulituj się nade mną. Jezu, ufam Tobie, pomóż mi, Jezu. Proste zdanie. Ja to chyba już kiedyś Wam opowiadałem, nie wiem, ale przynajmniej na Józefce opowiadałem, że w jednej z parafii spotkałem człowieka głęboko uzależnionego od narkotyków, który przychodził do kościoła, czasem burdy robił w tym kościele na mszy świętej, i to przeszkadzał. Kiedyś do niego podszedłem, pod wpływem narkotyków. I zaproponowałem mu może do ośrodka, by go zawieźć, jakoś mu pomóc. Nie chciał skorzystać z tej pomocy i kiedyś go spotkałem znowu w kościele, być ubranego pod krawatem i marynarce na niedzielnej mszy świętej. Mówię: kurczę, co się stało? W ogóle inny człowiek, nie? Muszę do niego podejść, zapytać się, co się stało. I pamiętam, podzielił się takim świadectwem. Mówi, że pracował w Holandii, tam dużo pieniędzy zarobił. Na zasadzie tego, że tam jest taki łatwy dostęp do narkotyków, zaczął brać narkotyki i się uzależnił. Pięknie miał mieszkanie w Katowicach, w nowym budownictwie już nie płacił czynszu, bo wszystko właściwie wydał na narkotyki, był na kilku terapiach w życiu już. Nic nie pomagało. I był w takim stanie, już naprawdę bardzo takim ciężkim i dokładnie to było miejsce w tramwaju. On jechał tramwajem wtedy, to jest ciekawe. I zawołał do Pana Jezusa: Panie Jezu, ja już nie wytrzymam. Już nie potrafię żyć. Powiedział, że w jednym momencie poczuł tak wielką miłość w sercu Pana Jezusa, tak wielką radę, że się popłakał. Się popłakał. Takie ciepło w sercu Bożej miłości. I od tego momentu ten człowiek, ja go niedawno spotkałem w Katowicach, w ogóle pracuje na dworcu. Spotkałem go i mówię: co tam u ciebie? Nie biorę nic od tego momentu. On prosto zawołał mnie: Jezusie, ulituj się nade mną, już nie daję rady. To była taka komiczna sytuacja, bo wtedy też przyszedł jego tata do mnie. Się pyta, co się stało, ja go nie poznaję w ogóle. Tata nie potrafił uwierzyć w to, że nagle po prostu on po kilku terapiach i nie potrafił z tego wyjść, a to się wszystko zmieniło w jednym momencie. Szczerze zawołał do Pana Boga, szczerze. Pan Bóg ma swoje plany, swoje drogi. To jest też piękne. Droga wiary nie polega na tym, żeby zawsze wszystko wiedzieć, że wszystko wiemy, zawsze wszystko czujemy, że wszystko rozumiemy. Ona polega na tym, że idę, choćby powoli, choćby z wysiłkiem, ale idę, poruszam się. Jestem na drodze, a nie przy drodze wiary. Trzeba zacząć od prostego wołania do Boga. I trzeci impuls, który nazwałem: wiara jest nowym spojrzeniem. Chrystus daje wzrok, który zmienia wszystko. Spotkanie z Chrystusem, potem Chrystus mnie daje na drogę wiary. Tam jest moje działanie, ruch, który jest potrzebny wierze. I trzeci, Jezus pomaga mi inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Ten impuls dotyczy samego cudu. Trochę będzie też z takiej egzegezy. Bartymeusz prosi o to, aby mógł znowu widzieć. Prosi Jezusa. Marek używa tam słowa greckiego anablepo. Anablepo, bo słowo greckie blepo znaczy widzieć, zobaczyć. Blepo zobaczyć po raz pierwszy. Czyli ktoś nie widział w ogóle. Nie widział w ogóle, ale zobaczył. Ale właśnie tam Marek używa słowa anablepo, czyli odzyskać wzrok. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że on widział wcześniej, ten człowiek. Że wcześniej widział. On odzyskał wzrok. To bardzo subtelne. Ten człowiek kiedyś widział, a następnie ten wzrok utracił. Stracił go. To symbol wielu naszych historii. Czasem widziałem sens życia, czasem straciłem go z oczu. Czasem widziałem dobroć innych ludzi, a potem czasem pojawiła się może zazdrość, zranienie, zniechęcenie do ludzi. Czasem widziałem Boga wyraźniej, a czasami przyszła szarość codzienności, kiedy jakby Boga straciłem z pola widzenia. Chrystus przywraca wzrok. Niejednorazowo, lecz tak często, jak tego potrzebujemy. Papież Franciszek często powtarzał, że Pan Jezus nigdy nie męczy się przebaczaniem. Można by sparafrazować te słowa i powiedzieć: Pan Jezus nigdy nie męczy się przywracaniem wzroku człowiekowi, światu. Nie męczy się dodawaniem odwagi człowiekowi. Nigdy się nie zmęczy. Nowe spojrzenie jest jednym z najpiękniejszych owoców wiary. Chrystus daje nam zdolność patrzenia na siebie inaczej. Nie jak na kogoś, kto ma jedynie braki, słabości, ale jak na kogoś, kto jest naprawdę bardzo kochany. Daje zdolność patrzenia na innych inaczej, nie przez filtr oceny, ale przez filtr miłosierdzia. Daje zdolność patrzenia na świat nie przez pryzmat strachu, ale nadziei. To jest piękno chrześcijaństwa. Świata może nie zmienimy, ale możemy na ten świat inaczej patrzeć. Wydaje mi się, że dziś trzeba patrzeć z wielką nadzieją. Tyle jest braku nadziei w świecie. Nie wiemy, jaka przyszłość będzie. Miesza się w świecie trochę, nie? Teraz ogólnie. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość dzieci waszych. Tego nie wiemy. Nie wiemy, jaka przyszłość będzie wspólnoty, ale możemy patrzeć z nadzieją. Nigdy nie trać nadziei. Nigdy. Nadzieja jest czymś, co wyróżnia bycia chrześcijaninem. Tylko wiesz, Jezus mówi, jak uzdrawiał często. Tylko wiesz. Egzegeci uważają, że ostatnie zdanie Ewangelii jest jednym z najbardziej fascynujących. Ono brzmi tak. On natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Bartymeusz nie wraca do swojego poprzedniego życia, zauważcie. Nie zbiera jałmużny, nie siada z powrotem na poboczu, nie zostaje pod bramą Jarycha. On włącza się w drogę uczniów, idzie za Jezusem. On szedł za nim drogą. Staje się kimś, kto idzie razem z Jezusem. Uzdrowienie nie jest po to, aby pozostać w miejscu. Nie po to, żeby czuć się lepiej. Ale po to, żeby żyć inaczej. Nie o to chodzi, żeby zawsze dobrze się czuć, nie? Tylko żyć inaczej. I chciałbym zakończyć tę konferencję słowami z encykliki Dilexit Nos papieża Franciszka, które mogą podsumować tą scenę wędrówki. Bo jak zauważycie, one są pełne ruchu. Tam jest wezwanie do ruchu. A zaczynają się tak. On posyła cię, by szerzyć dobro i przynagla cię od wewnątrz. Z tego powodu wzywa cię, powołując do służby. Będziesz czynił dobro, może jako lekarz, jako matka, jako ojciec, jako lider grupy, może jako nauczyciel, a może jako kapłan. Gdziekolwiek jesteś, możesz stać się narzędziem Jego miłości. Posyłam was, abyście czynili dobro. Amen.